W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
W niedzielę Miłosierdzia Bożego Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej w związku ze zbliżającą się 20. rocznicą kanonizacji świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
Eucharystia sprawowana była bez udziału wiernych w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego, które święty Jan Paweł II ustanowił sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do obecnej sytuacji. Przestrzegał, że podczas pandemii światu grozi jeszcze gorszy wirus obojętnego egoizmu.
Papież Franciszek wskazał, że nadszedł czas, by usunąć nierówności, uzdrowić niesprawiedliwość, która podważa u podstaw zdrowie całej ludzkości. W tym kontekście zwrócił uwagę na prawdę płynącą z orędzia Bożego Miłosierdzia.
Miłosierdzie nie porzuca tych, którzy zostali w tyle. Teraz, gdy myślimy o powolnym i żmudnym wychodzeniu z pandemii, wkrada się właśnie to niebezpieczeństwo. Zapominanie o tych, którzy pozostali w tyle. Istnieje ryzyko, że dotknie nas jeszcze gorszy wirus, wirus obojętnego egoizmu. Przekazuje się on, wychodząc z idei, że życie się poprawia, jeśli jest lepsze dla mnie, że wszystko będzie dobrze, jeśli mnie będzie dobrze. Zaczynamy od tego, a dochodzimy do selekcjonowania ludzi, odrzucenia biednych, składania w ofierze na ołtarzu postępu tych, którzy zostają w tyle. Obecna pandemia przypomina nam jednak, że nie ma różnic i granic między tymi, którzy cierpią.
Następnie Ojciec Święty przewodniczył modlitwie Regina Coeli. W rozważaniach papież Franciszek wskazał, że odpowiedzią chrześcijan w zawieruchach życia może być jedynie miłosierdzie. Jak dodał, jest to miłość współczująca względem wszystkich.
Zwłaszcza wobec tych, którzy cierpią, którym najtrudniej, którzy są opuszczeni. Nie świętoszkowatość, nie opiekuńczość, ale współczucie, które wypływa z serca. A miłosierdzie Boże pochodzi z serca zmartwychwstałego Chrystusa. Wypływa zawsze z otwartej rany Jego serca, otwartego dla nas, zawsze potrzebującej przebaczenia i pocieszenia. Niech miłosierdzie chrześcijańskie inspiruje również sprawiedliwe dzielenie się między narodami i ich instytucjami, aby solidarnie stawiać czoła obecnemu kryzysowi.
Wideo z homilią papieża oraz modlitwą Regina Coeli jest dostępne na naszym portalu internetowym.
W sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach odbyły się w niedzielę główne uroczystości Święta Miłosierdzia Bożego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski.
Wierni, choć ze względu na pandemię nie mogli się tłumnie zgromadzić na modlitwie w kościele, łączyli się z całego kraju i świata za pomocą transmisji w mediach i internecie.
W homilii ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski nawiązał do wydarzeń ostatnich 20 lat, które, jak wskazał, naznaczone były terroryzmem, wyścigiem zbrojeń, ideologiami zatruwającymi umysły i serca bardzo wielu ludzi, a teraz nieoczekiwanie pandemią koronawirusa.
Metropolita krakowski zaznaczył, że na cierpienia, które dziś przeżywamy, trzeba patrzeć i je przeżywać w perspektywie przyszłości sięgającej zbawienia wiecznego.
Wiemy też, jak bardzo, przeżywając obecne trudne doświadczenia, sami musimy się wewnętrznie zmieniać, myśląc o zdrowiu i życiu innych ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni i którym winniśmy ofiarną miłość. Począwszy od tych całkowicie niewinnych i bezbronnych dzieci żyjących pod sercami swych matek. A równocześnie prosimy miłosiernego Boga o jak najszybsze ustąpienie pandemii, a w krótszych perspektywach czasu o to, by nas więcej niż obecnie mogło być razem w kościołach, na mszach świętych i innych nabożeństwach.
Kustosz łagiewnickiego sanktuarium, ksiądz dr Zbigniew Bielas, zwrócił uwagę na niezwykłość i duchowy wymiar tegorocznego święta Bożego Miłosierdzia.
W ciągu ostatnich dni podkreślaliśmy wymiar duchowy dzisiejszego święta i wymiar duchowy dzisiejszego pielgrzymowania tu do Łagiewni. I dziękujemy, że mimo drzwi zamkniętych stajemy przy Jezusie Miłosiernym i jest nas wielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Te słowa z aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego 17 sierpnia 2002 roku na tym miejscu dokonał święty Jan Paweł II, uczyniliśmy hasłem tegorocznego święta miłosierdzia. Niech nasza modlitwa o miłosierdzie dla nas i całego świata będzie umocnieniem na ten czas i napełni nasze serca pokojem, bo w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
W dniu kanonizacji siostry Faustyny w 2000 roku papież Jan Paweł II ustanowił to święto dla całego Kościoła.
Wierni obrządków wschodnich rozpoczęli w niedzielę obchody świąt wielkanocnych. W tym roku przypadają one tydzień później niż u katolików.
Zmartwychwstanie Pańskie świętowali m.in. grekokatolicy i prawosławni. Podobnie jak w kościele obrządku łacińskiego, grekokatolicy uczestniczą w Triduum Paschalnym. W niedzielny poranek śpiewają wielkanocną jutrznię, a następnie sprawowana jest Eucharystia.
W wielu miejscach nabożeństwa w związku z pandemią były transmitowane w internecie. Życzenia wiernym obrządków wschodnich złożył podczas modlitwy Regina Celi ojciec święty Franciszek.
Razem głośmy, Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Zwłaszcza w tym czasie próby. Poczujmy, jak wielkim darem jest nadzieja, która rodzi się z tego, że zmartwychwstajemy razem z Chrystusem. W szczególności raduję się wraz ze wspólnotami katolickimi na wschodzie, które z powodów ekumenicznych obchodzą Wielkanoc razem z prawosławnymi. Niech to braterstwo będzie pocieszeniem tam, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość.
W Polsce żyje obecnie około 50 tysięcy grekokatolików oraz prawie 500 000 prawosławnych.
W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu rozpoczęła się w niedzielę nowenna pompejańska.
Codziennie będą odmawiane przynajmniej 3 części różańca świętego. Wierni będą modlić się w intencji ustania pandemii koronawirusa w Polsce i na całym świecie.
Do wspólnej modlitwy zachęca ojciec Andrzej Laskosz, kustosz toruńskiego sanktuarium.
Nowenna pompejańska, czyli 54 dni, przynajmniej 3 części różańca świętego w intencji ustania epidemii w Polsce i na świecie. Więc myślę, że to jest bardzo piękna inicjatywa i dziękuję już tym wszystkim, którym udało się niejako dodzwonić tutaj do naszego sanktuarium. Rozpoczynamy dzisiaj to wspólna modlitwa różańcowa. Wierzymy, że Matka Boża także przyjdzie z pomocą.
Ojciec Andrzej Laskosz przypomina też, że z sanktuarium można połączyć się dzięki transmisjom internetowym. Są one dostępne na kanale Radia Maryja w serwisie YouTube.
Jest też dobra informacja. Od poniedziałku więcej wiernych może wejść do kościołów. W życie weszły wytyczne poluźniające restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. świątyń. Jedna osoba może przebywać na 15 metrach kwadratowych.
W poniedziałek zostanie też otwarta księgarnia działająca przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Możemy się w niej zaopatrzyć w wiele wartościowych publikacji. Zakupy możemy zrobić też przez internet, wchodząc na splendor24.pl.
Konstytucjonaliści podkreślają, że wybory muszą się odbyć, gdy nie ma okoliczności na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i nie ma zgody na zmianę ustawy zasadniczej.
Według konstytucji wybory powinny zostać przeprowadzone między 100. a 75. dniem przed upływem kadencji obecnego prezydenta.
Profesor Przemysław Czarnek zauważa, że na ten moment nie ma przepisów, które pozwoliłyby na odsunięcie wyborów w dalszą przyszłość. Tego chce opozycja. Domaga się przy tym wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
Tymczasem, jak zauważa ekspert, wprowadzenie jednego ze stanów uniemożliwia jednak ustawa z 2008 roku, którą uchwalił jeszcze rząd PO-PSL.
Formacje będące dziś w opozycji nie zgadzają się na przedłużenie kadencji obecnego prezydenta o 2 lata. Do tego potrzebne są ich głosy.
Profesor Przemysław Czarnek podkreśla, że w takiej sytuacji odpowiedzialna władza zaproponowała głosowanie korespondencyjne.
W odpowiedzi na to, żeby jednak demokracja i państwo normalnie funkcjonowały, wprowadzamy możliwość korespondencyjnego głosowania dla wszystkich. Wszyscy mają możliwość udziału w wyborach korespondencyjnie bez chodzenia tradycyjnego do lokali wyborczych po to, żeby wirusa nie rozprzestrzeniać. Opozycja tego też nie chce. Jest ustawa już od dobrych parunastu dni w Senacie i zamiast ją szybko uchwalić po to, żeby można było przygotować te wybory bez pośpiechu i nie przesuwać terminu z 10 na 17 maja, to Senat zapowiada trzymanie do samego końca, czyli w całe 30 dni wykorzysta po to, tylko żeby znów było gorzej, bo im gorzej, tym lepiej dla opozycji. No to jest skrajnie nieodpowiedzialne działanie.
Kierownictwo Senatu, w którym większość ma Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica i tak zwani senatorowie niezależni, zapowiada poprawki do ustawy. Jedna z nich zakłada wybory internetowe oraz wybory korespondencyjne dla osób wykluczonych cyfrowo.
W poniedziałek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka ma się spotkać z liderem Porozumienia, byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że Budka będzie próbował przekonać Gowina, by posłowie Porozumienia pomogli odrzucić ustawę w sprawie wyborów korespondencyjnych.
Przypomnijmy, kwestia wyborów prezydenckich podzieliła polityków Zjednoczonej Prawicy. Z tego powodu przewodniczący Porozumienia zrezygnował z funkcji wicepremiera i ministra nauki. Porozumienie wraz z PiS-em Solidarną Polską tworzą dalej Zjednoczoną Prawicę.
Polskie władze starają się pozyskać jak najwięcej tak zwanych szybkich testów na obecność koronawirusa. Do naszego kraju dotarło już blisko 27 tysięcy takich testów z Korei Południowej.
A teraz w Państwowym Zakładzie Higieny sprawdzana jest tak zwana wartościowość wyników. Proces walidacji przebiega obiecująco, powiedział nam wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu tygodnia powinny one trafić na SOR-y.
Co ważne, badanie za pomocą takiego testu trwa zaledwie około 15 minut. Na tym jednak nie koniec. W sobotę o możliwości sprowadzania szybkich testów na COVID-19 ze Stanów Zjednoczonych rozmawiali prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych. Strona amerykańska wyraża gotowość takiej współpracy.
To dobre informacje dla polskich pacjentów. Zwiększy się ilość badań, wskazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby zrobiono ponad 11 tysięcy testów.
Na pewno szybkie testy rozwiązują w jakiś sposób problem testowania i diagnozowania chorych z COVID-wirusem, bo wiemy, że ta szybka diagnoza czasem jest bardzo ważna, szczególnie jeżeli chodzi o izby przyjęć czy szpitalne oddziały ratunkowe. Wiemy, że w Stanach także powstały te szybkie testy. Co prawda na początku nie było możliwości zakupienia tych testów, dlatego cieszy mnie ta rozmowa naszego prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że to ułatwi także nam pozyskanie tych testów ze Stanów Zjednoczonych. Więc myślę, im więcej testów będzie, tym lepiej, abyśmy testowali jak najwięcej polskich obywateli.
Co więcej, instytuty badawcze Polski i Stanów Zjednoczonych mają współpracować w badaniach nad szczepionką i lekiem na koronawirusa. Do Chicago udać ma się także polska misja medyczna.
Polscy medycy mają wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia, a także odbyć praktykę w leczeniu pacjentów z koronawirusem.
Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce łącznie zakażonych jest już ponad 9200 osób, w tym 360 zmarło. Ponad 1000 wygrało walkę z chorobą.
PKN Orlen w tym miesiącu chce doprowadzić do przejęcia Energii. Spółka podpisała ze Skarbem Państwa porozumienie dotyczące planowanego przejęcia energetycznej firmy.
Obok zamierzonej konsolidacji petrochemiczny koncern planuje szereg innych inwestycji.
Proces przejęcia kapitałowego grupy Energa płocki koncern zainicjował w grudniu 2019 roku. Na początku miesiąca zgodę wydała Komisja Europejska.
W ubiegłym tygodniu Orlen zwiększył z kolei cenę w wezwaniu na akcję spółki energetycznej z 7 zł do 8 zł i 35 groszy.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że jeszcze w tym miesiącu cały proces powinien się zakończyć. Zwrócił też uwagę na inne plany spółki.
W tym miesiącu staramy się przejąć grupę Energa, jak i również będziemy realizować w najbliższym czasie zadanie, zgłosiliśmy wniosek już do UOKiK-u, przejęcia grupy Ruch. Oczywiście pracujemy cały czas nad kwestią zgody komisji, nad fuzją z Lotosem, to jest następna kwestia, ale i też robimy bardzo duże plany inwestycyjne. To jest rozbudowa przemysłu petrochemicznego, budowa centrum badawczo-rozwojowego, które już jest budowane. To jest 1,5 miliarda na rozbudowę nawozów we Włocławku. Orlen o tyle posiada dźwignie finansowe, że ma możliwość radzić sobie nawet w tych trudnych czasach.
Daniel Obajtek wskazał, że fuzje mają służyć optymalizacji kosztów, budowie dużego programu inwestycyjnego oraz wzmocnieniu konkurencyjności na innych rynkach.
To były wiadomości w Radiu Maryja.